Szanowni Państwo, serdecznie witam Państwa na konferencji przed sierpniem. Mniej znane przykłady działalności opozycyjnej w Małopolsce z lat 1957-1980. Witamy Państwa z Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Krakowie. Tu będzie odbywała się nasza konferencja transmitowana w internecie. Szanowni Państwo, dlaczego przed sierpniem i dlaczego mniej znane przykłady? Konferencja nawiązuje do rocznicy, którą obchodzimy w czerwcu bieżącego roku, do rocznicy protestów robotniczych z czerwca 1976 roku, które były szczególnie gwałtownie tłumione w Radomiu, ale także w Ursusie czy Płocku, natomiast skala oczywiście tych protestów była znacznie szersza. 76 rok i czerwiec to cezura niezwykle ważna dla tych badaczy, którzy zajmują się dziejami opozycji w PRL-u, bowiem to właśnie po czerwcu 76 roku narodziły się jawne organizacje opozycyjne, które były podglebiem, z którego później z kolei wyrosła Solidarność po strajkach z lata 80 roku. W czasie dzisiejszej konferencji chcemy przyglądnąć się tym inicjatywom z lat 76-80, które działały w Małopolsce, albo nawet nie tylko środowiskom, nie tylko grupom, ale także pojedynczym postaciom, ale które są mniej znane, które nie zostały dotąd opisane w literaturze. Stąd pierwszy referat wygłosi pani profesor Cecylia Kuta i przybliży nam to, co już wiemy o opozycji przedsierpniowej. A więc będzie to referat, który w dużej mierze wyjaśni, dlaczego dzisiaj nie będziemy mówili o tych inicjatywach najbardziej znanych, o Studenckim Komitecie Solidarności, o Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela, czy Konfederacji Polski Niepodległej. Te środowiska zostały już bowiem w literaturze dość dobrze opisane, choć z pewnością jest jeszcze wiele wątków, które warto i należy w przyszłości zbadać. Ale chcielibyśmy się dzisiaj skoncentrować na tych postaciach i tych środowiskach, o których wiemy najmniej. Zapraszam zatem panią profesor Cecylię Kutę do pierwszego wystąpienia konferencyjnego.
Dzień dobry Państwu. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co wiemy, a czego nie wiemy o opozycji przedsierpniowej w Małopolsce, przede wszystkim trzeba pokrótce odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle jest opozycja, czym w ogóle jest opozycja antykomunistyczna, opozycja demokratyczna, antysystemowa i odróżnić to pojęcie od utożsamianego też z pojęciem opozycji, pojęciem opór społeczny. Przytoczę tutaj tylko pokrótce trzy definicje w powszechnym obiegu już właściwie dostępne badaczy, historyków, by przybliżyć ten aspekt historyczny opozycji. Według Andrzeja Friszke opór to spontaniczny, niezorganizowany i niekierowany sprzeciw wobec narzuconego porządku politycznego, ideologicznego, często połączony z obroną tradycyjnych wartości. Z kolei według tegoż samego badacza pojęcie opozycja polityczna to świadome, zaplanowane, oparte na pewnym programie działanie organizacyjne lub intelektualne na rzecz obalenia systemu lub jego reformy w kierunku ograniczenia monopolu władzy partii i przywracania podmiotowości społeczeństwa. Zatem, aby pewne środowisko lub osobę uznać za przedstawicieli opozycji, ich działalność musiała być przez władzę oceniana negatywnie i zagrożona represją lub co najmniej szykanami i ograniczeniem wpływu na społeczeństwo. Profesor Tomasz Gąsowski z kolei pisał, że wszyscy, którzy występują przeciw komunistycznemu reżimowi, są opozycjonistami. Z kolei Łukasz Kamiński używa terminu opór społeczny jako podstawę sprzeciwu wobec władz wyrażaną przez grupy społeczne lub jednostki, ale w wymiarze ponadjednostkowym, mające charakter pozainstytucjonalny i żywiołowy. Stąd też w warunkach systemu posttotalitarnego często opór społeczny przybierał pewne formy zorganizowane, ponieważ istniejące instytucje stanowiły czasem bazę do działań poza bądź antysystemowych i dlatego też trudno jest oddzielić te działania od tych działań o charakterze stricte opozycyjnym. Szeroko kwestie związane z definiowaniem pojęcia opozycji antysystemowej, antykomunistycznej, rozwijał i też badał, analizował Krzysztof Łabędź, który zwrócił między innymi uwagę na fakt, że opozycja w Polsce była zjawiskiem nie mającym odpowiedników w innych krajach bloku sowieckiego. Stąd też właściwie do 1976 roku nie można mówić raczej o opozycji, ale o oporze społecznym. Również w kontekście opozycji przedsierpniowej. Opozycji przedsierpniowej, o której dzisiaj będziemy mówić, o której mówimy na dzisiejszej konferencji, obejmującej okres lat 76 do sierpnia 80. Jeśli w tym aspekcie analizujemy opozycję przedsierpniową, warto zwrócić uwagę, że zarówno Kraków, jak i Małopolska przez cały okres funkcjonowania systemu komunistycznego były silnym ośrodkiem oporu i działań opozycyjnych. Począwszy od patriotycznej manifestacji studentów w maju 1946 roku, po wiece strajki w marcu 1968 roku, demonstrację solidaryzującą się z Wybrzeżem w 1970 roku, o czym też pisał, o czym też szerzej nie będę mówić, Julian Kwiek w swoich publikacjach, ale też istotny aspekt dojrzewania opozycji na terenie Krakowa i Małopolski wśród osób związanych z duszpasterstwem akademickim. Silne środowisko tutaj krakowskiego klubu inteligencji katolickiej, tygodnika powszechnego, Znaku, ale też środowiska uczelniane, środowisko robotników w kombinacie Huty imienia Lenina, to te grupy, gdzie dojrzewał stopniowy opór przeciwko systemowi. Był to nie tylko niezłomny opór, jak na przykład w kwietniu 60 roku w Nowej Hucie podczas walki o krzyż, ale przede wszystkim też próby prowadzenia pracy organicznej w parafiach, w szkołach, ale też właśnie, jak wspomniałam, na uczelniach, w zakładach pracy, ale również w domach. I to stanowiło taką podstawę do formułowania się opozycji przedsierpniowej. Tak jak wspomniałam, mamy tutaj na myśli głównie te działania po 76 roku opozycji oporu społecznego w formie jawnej. Oczywiście też były grupy konspiracyjne. Właściwie do połowy lat 70. formą oporu i protestu były listy i petycje kierowane do władz. I dlaczego o tym mówimy też w kontekście Małopolski? No w związku z tym, że pod tymi listami protestacyjnymi, jak chociażby pod listem 34, czy listem 59 przeciwko projektowanym zmianom, tutaj mówimy o liście 59, gdzie mamy na przełomie 1975 i 76 roku w proteście przeciwko projektowanym zmianom w Konstytucji, liczne protesty, w tym właśnie list 59, pod którym się podpisało wiele osób z Krakowa, między innymi właśnie Kornel Filipowicz, Julian Kornhauser, Jan Józef Szczepański, Adam Zagajewski, ale też formą protestu były swoje listy do władz wysyłało środowisko Tygodnika Powszechnego, pod tymże listem podpisał się Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski, Stefan Wilkanowicz czy Hanna Malewska. Gdy dochodzimy do czerwca 76 roku, to w Krakowie, mimo powszechnego wzburzenia, nie odnotowano poważniejszych akcji protestacyjnych. Warto jednak zaznaczyć, że w tym czasie na kilka godzin stanęły zakłady armatur, krótkie zebrania w stołówkach czy świetlicach odbyły się w dniu 25 czerwca w kilku przedsiębiorstwach, między innymi w zakładach budowy maszyn imienia Szatkowskiego. Kilka dni później, 29 czerwca, natomiast zastrajkowała załoga nowotarskich zakładów przemysłu skórzanego Podhale, po tym jak dowiedziała się z prasy, że zakładowa komórka PZPR skierowała list do władz PRL, rzekomo w imieniu całej załogi, list, w którym to rzekomo potępiano, załoga tegoż zakładu potępiała protestujących w Radomiu i Ursusie. W odwecie dyrekcja fabryki zwolniła z pracy około 250 osób, z których tylko 50 zostało ponownie zatrudnionych. Od ten przełom czerwcowy stanowi istotną cezurę, bowiem no, też dla środowiska krakowskiego, dla środowisk małopolskich. Powstanie jesienią 76 roku Komitetu Obrony Robotników w Warszawie, z którym to komitetem kontakty nawiązują też przedstawiciele środowiska krakowskiego, Klubu Inteligencji Katolickiej, Tygodnika Powszechnego Znaku, ale też krakowscy studenci, wśród nich między innymi Stanisław Pyjazd. W Krakowie również i w rejonie Małopolski odbywają się akcje związane z kolejną falą listów, petycji, tym razem w obronie represjonowanych robotników. I tutaj na uwagę zasługuje taki mniej znany aspekt, oczywiście w kontekście ogólnopolskim, słynny list 517, pod którym to podpisy zbierał właśnie Stanisław Pyjazd. List, podpisy zebrane wśród krakowskich studentów, absolwentów krakowskich. Oraz list 5 inżynierów z Nowej Huty, również wystosowany w sprawie powołania nadzwyczajnej komisji poselskiej. I tutaj w gronie sygnatariuszy znalazł się między innymi Franciszek Grabczyk, który zainicjował tę akcję zbierania podpisów pod tym listem. Oczywiście w maju 77 roku w reakcji na śmierć Stanisława Pyjasa powstaje Studencki Komitet Solidarności, ale o jego działalności z pewnością będziemy szerzej mówić w przyszłym roku z okazji 45. rocznicy powstania tej organizacji. Ponadto działalność SKS-u też jest już szerzej zbadana, opisana, podobnie jak innych ugrupowań, organizacji opozycji przedsierpniowej działających w Krakowie i na terenie Małopolski. Tutaj mamy na myśli Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, czy też Konfederację Polski Niepodległej. O tych organizacjach opozycyjnych dzisiaj nie będziemy mówić, bo jak wiadomo, jak tytuł konferencji głosi, mówimy o tych mniej znanych aspektach działalności opozycji i oporu społecznego w Małopolsce. Wracając zatem do tych mniej znanych aspektów, taką organizacją powołaną w 76 roku, której działalność nie została do tej pory szerzej zbadana i opisana, jest organizacja konspiracyjna powołana, jak wspomniałam, w 76 roku pod nazwą Akcja na Rzecz Niepodległości, kierowana i założona przez ówczesnych studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariana Banasia, Piotra Boronia i Włodzimierza Steckiewicza, z którymi współpracowały też inne osoby, między innymi Janusz Pierzchała czy Jerzy Giza. Jakie były hasła ideowe tejże organizacji? Przede wszystkim głównym celem działalności było dążenie do odbudowy niepodległości państwowej, zagwarantowanie swobodnego, wszechstronnego rozwoju jednostki w oparciu o przyrodzone i niezbywalne prawa osoby ludzkiej, zagwarantowane przez niepodległe państwo, przestrzegające w pełni międzynarodowych paktów praw człowieka i obywatela. Tutaj warto zwrócić uwagę, że Akcja na Rzecz Niepodległości nie uznawała porządku prawnego PRL za legalny, uznając tylko rząd Polski na uchodźstwie. Na czym polegała działalność tej organizacji? Otóż głównie skupiano się na tak zwanej działalności propagandowej, polegającej na malowaniu haseł patriotycznych na murach, haseł informujących o działalności tej organizacji, rozlepianiu ulotek. Prowadzono też właśnie w związku z tym działalność wydawniczą, wydając broszury, kalendarze i działalność samokształceniową. Najbardziej takim widocznym aspektem działalności tej organizacji była tak zwana akcja balonowa. Na czym ta owa akcja polegała? Otóż podczas wizyty Jana Pawła II w Krakowie w czerwcu 1979 roku Akcja na Rzecz Niepodległości wspólnie z krakowskim ruchem, odłamem ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela zorganizowało ową akcję polegającą na tym, że na balonach meteorologicznych zawieszono dwie flagi, do których, flagi papieskie, do których doczepiono sztandar z orłem w koronie po jednej stronie, a po drugiej stronie znak Polski Walczącej. Oczywiście, tak jak niektóre organizacje, działalność Akcji na Rzecz Niepodległości nie skończyła się w sierpniu 80 roku, trwała do momentu, do 13 grudnia 81 roku, do czasu aresztowania organizatorów tej Akcji na Rzecz Niepodległości. Ważnym aspektem działalności opozycyjnej przed sierpniem była niezależna działalność oświatowa. I tutaj warto zwrócić uwagę, że w tym aspekcie Kraków wyprzedził Warszawę. Jesienią 1977 roku grupa osób związana z krakowskim studenckim komitetem Solidarności, jednocześnie wychowanków duszpasterstwa akademickiego Beczka przy kościele ojców dominikanów, utworzyła w klasztorze sióstr Norbertanek w Krakowie duszpasterstwo akademickie Norbertanki, nawołujące do tradycji Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie. Działalność tego duszpasterstwa skierowana była przede wszystkim na samokształcenie, a zasadniczym celem miało być propagowanie wartości chrześcijańskich poprzez szeroko rozumianą kulturę. Wśród organizatorów tegoż duszpasterstwa główną rolę odegrał Józef Ruszar, natomiast opiekę duszpasterską sprawował ksiądz Adam Cieślik. Oczywiście w ramach tej działalności kształceniowej odbywały się wykłady, goszczono szereg wybitnych naukowców i działaczy kultury, między innymi takie nazwiska jak związane i z Krakowem, i z osób spoza Krakowa, Stanisław Barańczak, Jacek Woźniakowski, Stefan Kisielewski, Kornel Filipowicz, Adam Zagajewski, ale też i Tadeusz Mazowiecki. W sumie, jak według szacunków i podawanych przez organizatorów tegoż duszpasterstwa, średnio wykładów słuchało od 20 do 80 uczestników, a w niektórych wykładach otwartych nawet od 100 do 200 osób. Oczywiście tutaj działalność tego duszpasterstwa poddana była rozpracowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa. W wyniku działań skonsolidowanych i Służby Bezpieczeństwa, i Urzędu do Spraw Wyznań, w marcu 1978 roku działalność duszpasterstwa akademickiego Norbertanki została zakończona. Ale warto wspomnieć, jeśli mówimy o działalności oświatowej, że równocześnie w Krakowie odbywały się wykłady, seminaria organizowane przez Towarzystwo Kursów Naukowych. I o tym też szerzej nie będę mówić z racji tego, że jest odrębna publikacja na temat Towarzystwa Kursów Naukowych, publikacja Ryszarda Terleckiego. Tutaj też warto wspomnieć, że ta działalność samokształceniowa i edukacyjna była niezwykle istotna. W tym czasie budując jako podwaliny pod sierpień 80. Z mniej znanych aspektów działalności opozycyjnej warto wspomnieć o inicjatywie powstałej wiosną 1978 roku, o Instytucie Katyńskim w Polsce, założonym przez Adama Macedońskiego, Andrzeja Kostrzewskiego i Stanisława Tora, ale o tym też szerzej dzisiaj usłyszymy w odrębnym referacie pani dr Moniki Komanieckiej-Łyb. Podobną inicjatywą powstałą rok później, 28 kwietnia 1979 roku, podobną inicjatywą o charakterze oczywiście opozycyjnym, była Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy. I o tym znowu też szerzej dzisiaj nie powiem, bo usłyszymy o działalności tej Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy w odrębnym referacie. Z mniej znanych aspektów działalności opozycyjnej przed sierpniem warto też zwrócić uwagę na taką organizacją pod nazwą Ruch Porozumienia Polskich Socjalistów, która została założona przez uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w lipcu 1979 roku i działała, powiedzielibyśmy krótko, bowiem we wrześniu 1979 roku ta struktura weszła w skład Konfederacji Polski Niepodległej. Latem 1979 roku z kolei, co odnotowała również Służba Bezpieczeństwa, w Krakowie działalność podjęła grupa osób utożsamiająca się, czy też działająca w ramach Ruchu Młodej Polski. I tutaj takim przywódcą tej grupy w Krakowie był Lech Jeziorny, który oczywiście ściśle współpracował z Aleksandrem Halem i grupą warszawską, ale oprócz Jeziornego też w skład tego ruchu wchodzili studenci Janusz Pierzchała, Krzysztof Grygier, Marek Gadzała czy Dariusz Fenikowski, ale też Sylwester Szefer, Anna Okolska, Halina Panasiuk, Zbigniew Nurkowski, Anna Pasieka między innymi. Oczywiście Ruch Młodej Polski, co warto zaznaczyć tutaj w Małopolsce, współpracował z dominikańskim duszpasterstwem akademickim Beczka, co również nie uszło uwadze Służby Bezpieczeństwa. Działalność tej organizacji, tak jak to miało miejsce również w strukturach ogólnopolskich, polegała na spotkaniach samokształceniowych z udziałem tutaj w duszpasterzy akademickich, na działalności wydawniczej, kolportażu literatury bezdebitowej, ale też udziale w obchodach uroczystości rocznicowych 3 maja i 11 listopada. Działalność tej Ruchu Młodej Polski tutaj w Krakowie również przerwało wprowadzenie stanu wojennego, czyli kolejna organizacja, której działalność nie skończyła się w sierpniu 80 roku, tylko trwała nieco dłużej. Z ważnych inicjatyw już wychodzących poza Kraków w okresie opozycji przed sierpniem 80 właściwie powiedzielibyśmy, że niewiele wiemy, ale była taka grupa, już wychodząc poza Kraków, w Tarnowie, działająca od jesieni 79 roku, która wydawała bezdebitowe, pozacenzuralne pismo Wiadomości Tarnowskie, które ukazywało się od października 79 do grudnia 81 roku i początkowo podpisywane było jako pismo Tarnowskiej Grupy Współdziałania Karty Praw Robotniczych. Oczywiście później po sierpniu 80 stało się pismem współpracującym z komisjami zakładowymi NSZZ Solidarność przy Fabryce Silników Elektrycznych, ale dlaczego ta inicjatywa była taka istotna i ważna, prawda, bo tutaj nie mówimy o pismach, o periodykach ukazujących się, ale osoby, które tworzyły to pismo, czyli Jerzy Barczyński, Bolesław Jasielec, Ryszard Kacer, Wacław Mojek, Zbigniew Stanów i Ryszard Strach, w styczniu 80 roku, czyli przed sierpniem, podjęły próbę stworzenia w Tarnowie wolnych związków zawodowych, czyli inicjatywy typowej dla, jak wiemy, dla Wybrzeża, dla Katowic. Natomiast warto wspomnieć, że na terenie Małopolski, w Tarnowie, też taka inicjatywa powstała, ale niestety szybko została powstrzymana przez milicję, przez Służbę Bezpieczeństwa, która rozbiła pierwsze zebranie założycielskie wolnych związków zawodowych w Tarnowie, jak wspomniałam, zorganizowane przez grupę wydającą Wiadomości Tarnowskie. Gdy popatrzymy jeszcze na, oczywiście można szerzej mówić o działalności tegoż pisma, ale jak wspomniałam, nie działalność wydawnicza jest dzisiaj przedmiotem naszych rozważań. Ale warto wspomnieć również o inicjatywach Niezależnego Ruchu Chłopskiego. Tutaj na terenie Małopolski właściwie wyróżniała się działalność Józefa Barana, który próbował docierać, podróżować jako po wsiach Małopolski z inicjatywą zakładania zalążków Niezależnego Ruchu Chłopskiego. Oczywiście warto odnotować, że taką akcję uświadamiania i akcję ulotkową zorganizowano 26 kwietnia 1978 roku w Puchowie koło Tarnowa, ale też działalność Józefa Barana wykraczała poza Małopolskę. Na koniec, mówiąc jeszcze o tych aspektach oporu społecznego, warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, jaka, czy mówimy o opozycji przedsierpniowej, o tych prężnie działających organizacjach i powszechnie znanych, czy tych mniej znanych, które pokrótce przedstawiłam, ważnym aspektem były również obchody patriotycznych świąt, obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja, czy święta niepodległości. I to było takim wyznacznikiem, który łączył różne odłamy tej opozycji przedsierpniowej. Jeśli popatrzymy na mapę polityczną Polski lat 70., to Kraków zdecydowanie plasował się w czołówce działań i wystąpień, tutaj jeśli patrzymy o te wystąpienia związane z oporem społecznym. Był z pewnością to też zasługa tych dużych organizacji, właśnie jak SKS, skąd wywodzi się zresztą słowo Solidarność, najsilniejszej, najaktywniejszej organizacji w kraju. Natomiast, jak wynika to tutaj z tego referatu, mniej wiemy o pozostałych aspektach działalności opozycyjnej na terenie Małopolski. Kraków jako wiodąca siła w Małopolsce, natomiast te zalążki organizacji opozycyjnej w Małopolsce, co oczywiście nie znaczy, że nie było w Małopolsce oporu społecznego. Tylko jeśli definiujemy ten opór społeczny jako niezorganizowaną formę, no to tutaj nie możemy mówić o zorganizowanych grupach opozycyjnych. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, teraz będziemy Państwa zapraszali na panel zatytułowany Wyłomy w małej stabilizacji, który poprowadzi dr Wojciech Frazik. Czekamy już na referentów z tego panelu, którzy za chwilę powinni wejść do sali.
Witam na pierwszej sesji naszej konferencji, sesji zatytułowanej Wyłomy w małej stabilizacji. Jako pierwszy wystąpi pan dr Wojciech Paduchowski z oddziału IPN w Krakowie. Przedstawi postać Adama Markowskiego w referacie O czym marzył marzyciel. Bardzo proszę.
Dziękuję jeszcze raz za możliwość zabrania głosu i opowiedzenia o tej postaci Adama Markowskiego, no, która do tej pory jeszcze chyba nie znalazła swojego historyka. Nazwa naszego panelu, mówimy o wyłomach w małej stabilizacji. Historia Adama Markowskiego, o której chciałbym powiedzieć, ten epizod dotyczy wiosny roku 1961. Adam Markowski, Krakus, aczkolwiek pochodzący ze Lwowa, jego rodzice sprowadzili się do Krakowa. Pochodził z rodziny wpół inteligenckiej. Jego ojciec był nieskończonym filozofem, zajmował się przed wojną, prowadził, dzisiaj byśmy powiedzieli, biznes, był kupcem, prowadził drogerię. W 1961 roku miał 20 lat. Był świeżo, maturzystą wówczas. Bardzo ważnym kontekstem jest tutaj sam Kraków i centrum Krakowa, ponieważ Adam Markowski zamieszkiwał ulicę Solskiego, czyli dzisiaj ulicę Świętego Tomasza. Przy tej ulicy mieściła się siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tam przy tej ulicy Krakusi wiedzą na rogu właśnie Świętego Tomasza, czyli Solskiego i Plant, Markowski wraz z kolegami Stanisławem Grzesiakiem i Andrzejem Szatkowskim spotykali się, grali w piłkę i rozmawiali również o polityce, o tym, co się działo. Wszyscy pochodzili z rodzin wyznających idee chrześcijańskie, katolickie, teistyczne. To było bardzo ważne w ich życiu, aczkolwiek ich rodziny, ich ojcowie, matki wcześniej nie przejawiali jakichś specjalnych antykomunistycznych, antysystemowych działań. Ich działania, właśnie tych trzech młodych mężczyzn, ich źródłem były przede wszystkim właśnie społeczna nauka Kościoła. Wszyscy trzech byli bowiem również ministrantami w tej samej parafii świętej Barbary na Małym Rynku Krakowskim. I również Stanisław Grzesiak, no, też zamieszkiwał samo centrum Krakowa, mieszkał przy rynku. No dzisiaj to już prawie chyba nikt nie mieszka w Rynku Krakowskim, w tamtych czasach tak. Byli też, no, namiętnymi słuchaczami zakazanych stacji radiowych, też właśnie Wolnej Europy czy BBC, też kształtowali swoje opinie o tym, jak wygląda świat, jak zniewolona jest Polska na tej podstawie, ale również i na podstawie książek przedwojennych, których, no, w Starym Krakowie nie brakowało. Jak powiedział mi pan Adam Markowski, no, w końcu zebrali się i postanowili, że muszą działać. 61 rok to czas również zaostrzonej walki z religią. Oni jako młodzi mężczyźni, katolicy, chrześcijanie, bardzo to przeżywali. 61 rok to już właśnie ostatecznie wycofanie religii ze szkół, zdejmowanie wcześniej krzyży. Ta kampania antyreligijna, antykościelna bardzo się rozkręca i w tej atmosferze oni postanawiają coś zrobić, coś musimy zrobić, musimy działać. Więc Adam Markowski, jakby główny pomysłodawca całej akcji ulotkowej, bo to będzie akcja ulotkowa, graficiarska, postanawia, że będą tworzyć ulotki, pisać na murach różne hasła związane z tym, że w kwietniu 61 roku miały się odbyć wybory do Sejmu PRL-u i również do Rad Narodowych. Więc oni te plakaty, obwieszczenia o tychże wyborach zrywali, pisali ulotki i napisy o takich treściach jak precz z komunizmem, chcemy wolności słowa, żądamy wolności słowa. I co ciekawe, w 61 roku, i dość chyba nieprzypadkowo, wyszedł wtedy, no, dzisiaj też uważany za bardzo dobry film od strony artystycznej, film Matka Joanna od Aniołów. I oni uważali, że to jest bardzo antyreligijny film i również zrywali plakaty, które, no, reklamowały ten film z krakowskich, przy krakowskich kinach sztuki Apollo. To bardzo ich również bolało. Tych ulotek było dość sporo, bo to kilka setek tych ulotek rozrzucili, taką spektakularną akcję ulotkową mieli, no, w budynku domu handlowego na rogu Rynku Krakowskiego i Świętej Anny. Nadal istnieje ten dom handlowy. Na pierwszym piętrze zrzucili około 400-500 ulotek antyreżimowych. Te wszystkie działania Adam Markowski, z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że dość trochę naiwnie, ponieważ, no, spisywał w specjalnej księdze, w której zapisywał, ile ulotek, jakie ulotki, jakie napisy sporządzili na murach i jakie efekty to przyniosło. No to później posłużyło do obciążenia ich przed sądem. Oprócz tego wysyłali różne anonimy do redakcji krakowskich gazet, do Gazety Krakowskiej, Echa Krakowa, czy też do pierwszego sekretarza KWPZPR w Krakowie, Lucjana Motyki. Co ciekawe, też wysłali taki list do Stanisława Stomy, posła koła poselskiego Znak, w którym, no, Adam Markowski zarzucał Stomie, że bardzo wychwala osiągnięcia Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o podbój kosmosu. Chcieli nawiązać jakąś kontakt z kimś, kto mógłby ich jakoś nakierunkować. No oczywiście znowu się tutaj powtarza taka sytuacja, że z dzisiejszej perspektywy trochę archihistorycznej było to naiwne, bo chcieli się skontaktować z kimś z konsulatu francuskiego, który poprowadziłby ich w ich opozycyjnej działalności. Oczywiście o tym dowiedziała się, bo wysłali list do tego konsulatu francuskiego, przechwyciła go Służba Bezpieczeństwa, tu przeprowadzono specjalną operację, podstawiając funkcjonariusza SB, który bardzo dobrze znał francuski, udawał dziennikarza. Oni w pewnym momencie, ta grupa tych trzech mężczyzn, zorientowała się, że coś jest nie tak i wycofała się, ale wtedy postanowiono ich zaaresztować i osadzono ich w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Przesiedzieli tam około pół roku. No, wspominają to bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Zostali skazani, Markowski jako przywódca tej grupy, na 18 miesięcy więzienia, pozostali dwóch na rok pozbawienia wolności. W odwołaniu zawieszono im te kary. Ale to nie koniec represji, ponieważ oni chcieli się kształcić. Adam Markowski, tytułowy marzyciel, powiem może pod koniec, dlaczego akurat marzyciel. Adam Markowski zdał w 1961 roku na studia na Akademię Medyczną, ale ze względu na to, że został aresztowany i osadzony, nie mógł kontynuować tych studiów. Wcześniej uczęszczał on do liceum PR-ów w Krakowie, prowadzonych przez ojców PR-ów. W ramach tej akcji antyreligijnej, antykościelnej, prowadzonej przez państwo, PR-zy musieli co roku uzyskiwać zgodę, aby ich maturzyści mogli zdawać państwową maturę. I on w 59 roku, szkoła ta nie uzyskała takiej zgody i musieli abiturienci zdawać rozszerzoną, jak gdyby, maturę składającą się z 10 aż przedmiotów. I on tej matury nie zdał. Dopiero jak w 61 uzyskano tą zgodę na zwykłą maturę, Markowski tą maturę zdał, więc miał bezpośrednio jakby odczuł na własnej skórze już jako maturzysta to działanie państwowe. Zostali skazani z dwóch artykułów z małego kodeksu karnego. Chciałem to podkreślić, bo mały kodeks karny był uchwalony w 1946 roku. Był wykorzystywany w czasach stalinowskich, ale również i w 60. i z 36. artykułu kodeksu karnego. I to jest trochę symboliczne, bo przez całe lata 60. za akcje tego typu ulotkowo-graficiarskie, antyreżimowe, skazywano z tego małego kodeksu karnego nadal. Dopiero wycofano się w roku 70. Może nie będę przywoływał tych artykułów, ale one są dość znamienne. Jeśli chodzi dalej o represje, Adam Markowski chciał się kształcić. No, uwięzienie nie pozwoliło mu na to, więc zapisał się do studium nauczycielskiego. Ale Służba Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej uważał, i taka była polityka państwa komunistycznego, że osoby skazane za przestępstwa polityczne nie mogą być nauczycielami. Więc wezwał go dyrektor tej szkoły i to mu oświadczył, że właśnie taka jest decyzja KWPZPR w Krakowie, i zostaje wyrzucony ze tych studiów. Więc poszedł kształcić się, bo bardzo się chciał kształcić, wylądował w Lublinie, jedyna wyższa uczelnia na Kulu. I tam ukończył polonistykę. Oczywiście również mocno bardzo inwigilowany, aczkolwiek esbecja krakowska chyba bardziej go, mówiąc kolokwialnie, nie lubiła niż ta lubelska. Cała ta akcja miała swój oddźwięk również i w oficjalnej prasie, która dość prześmiewczo jakby potraktowała tą sprawę. Chciałbym tu przytoczyć parę zdań. W Echu Krakowa z lutego 1962 roku Echo pisało w ten sposób tak. Właśnie w kwietniu ubiegłego roku podczas wyborów do Sejmu i Rad Narodowych 20-letni Adam M. i jego rówieśnik Stanisław G. wypisywali kredą na chodnikach bzdurne hasła podkreślone w jakiś czas później, kiedy na ekrany wszedł znakomity film, bodajże najlepszy w dorobku naszej kinematografii pod tytułem Matka Joanna od Aniołów, sporządzili kilka nalepek z napisem film antyreligijny, którymi opatrzyli plakaty. W tym dopatrzyli się antyreligijności tego głęboko humanistycznego obrazu. To już pozostanie tajemnicą ich mentalności. Andrzej Esz zrzucili kilka ulotek z balkonu do holu, gdzie Stanisław G. obserwował wrażenia, jakie to wywrze na kupujących i srodze się zawiódł. Ktoś podniósł ulotkę i porzucił ze słowami: cóż to za bzdury? Ktoś inny podeptał, a resztę ekspedientka zmiotła do kosza na śmieci. Tego typu właśnie enuncjacje prasowe się ukazały, ale Markowski, studiując na KUL-u, nawiązał na tym KUL-u różne kontakty, bardzo się angażował w duszpasterstwo środowiskowe na tej katolickiej uczelni. Nawiązał tam kontakty, sprowadzał Stefana Kisielewskiego, Kisiela znanego, który tam przyjeżdżał z wykładami. Przez to też i Służba Bezpieczeństwa Warszawska się nim zaczęła interesować, ale jak tylko przyjeżdżał do Krakowa, do rodziców, w obroty brała go krakowska Służba Bezpieczeństwa. I co ciekawe, ta krakowska Służba Bezpieczeństwa wzywała go na oficjalne przesłuchania i Markowski bardzo stanowczo mówił o swoim światopoglądzie. Nie wycofywał się z tego, co zrobił. W ogóle nie uważał, że przed Służbą Bezpieczeństwa, że zrobił coś złego, tylko mówił wprost, jak pisze Jan Bil, bo Jan Bil, funkcjonariusz SB, znany w Krakowie między innymi też ze sprawy Stanisława Pyjasa, referował to w ten sposób. Podczas rozmowy figurant oficjalnie wypowiadał się wrogo przeciwko Związkowi Radzieckiemu i PRL, uzasadniając w ten sposób, że jego nienawiść do władzy ludowej i Związku Radzieckiego zrodziła się na skutek doznanych krzywd, to jest, że jego rodziny dwie osoby zostały zamordowane przez Rosjan we Lwowie, to nie było prawdą. Ponadto jest przekonany, że w sprawie Katynia całkowitą odpowiedzialność winien ponieść Związek Radziecki, a nie okupant hitlerowski, jak to próbowano nam wyjaśnić. Między innymi stwierdza, że Armia Krajowa walczyła o wolną i sprawiedliwą Polskę. Przekreśla on całkowite zasługi Gwardii Ludowej i oficjalnie wypowiada się, że jest całkowicie przekonany, że dotychczasowy ustrój socjalistyczny rozpadnie się i wówczas przyszłość i historia wykaże, że on miał rację. Dalej w kolejnych przesłuchaniach wprost Markowski mówi do Billa. Uważa on, że to, co czynił w ubiegłych latach, było słuszne. W Polsce nie ma wolności słowa i wyznania oraz że nie może mówić prawdy to, co myśli o obecnym ustroju. Podkreślił również, że na skutek jego aresztowania i przeprowadzonych z nim rozmów zamyka się przed nim drogą na przyszłość. Jest całkowicie wewnętrznie przekonany, że w najbliższych latach nastąpią zmiany w ustroju socjalistycznym, które według jego zdania w ogóle ten ustrój nie zdaje egzaminu. I w takim duchu wypowiadał się wprost do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, Służba Bezpieczeństwa w kolejnych latach próbowała zwerbować nas, tajnego współpracownika Adama Markowskiego. On jednak stanowczo odmówił tej współpracy, zresztą rozpowiadał przed znajomymi wszystkie informacje o tym, że Służba Bezpieczeństwa go przesłuchuje i jest nim zainteresowana, dlatego też zrezygnowano z jego werbunku. no bardzo odważnie tutaj stawiał sprawę. Być może to właśnie uchroniło go przed tym, żeby się stać tym współpracownikiem. Chociaż, jak powiedziałem, Służba Bezpieczeństwa z Lublina tak bardzo się nim nie interesowała, aczkolwiek no, poddano perlustracji jego korespondencję, którą prowadził między innymi właśnie z Kisielewskim, z rodzicami, ale nie tylko jego. Prowadził również dyskusje, kontakty ze znanym posłem, działaczem katolickim, redaktorem, długoletnim redaktorem Więzi, Januszem Zabłockim. I Janusz Zabłocki w swoich pamiętnikach, w swoich dziennikach tak mówi o Adamie Markowskich. Spośród młodszych uczestników naszego turnusu nawiązuję bliższy kontakt z Adamem Markowskim z Krakowa, który kończy właśnie polonistykę na Kulu. Chłopak wydaje się ciekawy, swoją formacją światopoglądową i społeczno-polityczną jest mi bliski. W ocenie wydarzeń dziejących się wokół nas znajdujemy szybko wspólny język. Na Kul trafił w wyniku jakichś zatargu z władzami, które zamknęły mu drogę na uczelnie państwowe. Jak zdołałem się zorientować, pozostaje on w Lublinie w kręgu oddziaływania Konstantego Turowskiego. Wszystko to sprawia, że wydaje się idealnym kandydatem do naszego ODIS-u, czyli to był Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych tworzony przez Zabłockiego, gdzie ludzie młodego pokolenia o takiej postawie katolicko-społecznej są bardzo potrzebni. Wstępnie moje informacje o naszym ośrodku i jego celach przyjmuję z zainteresowaniem. Mamy być dalej w kontakcie. Szanowni Państwo, represje też dotknęły pozostałych uczestników tej akcji. Ale dlaczego Marzyciel? Marzyciel wydaje mi się nie z błahego żadnego powodu. Marzyciel, ponieważ Markowski chyba marzył po prostu o tym, żeby móc w tej rzeczywistości, w której no, chciał się wzrastać, chciał się uczyć, chciał wyrażać siebie, mógł mówić to, co myśli i wyznawać swój teistyczny światopogląd, obraz świata. Więc może dlatego Adam Markowski to marzyciel. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu doktorowi Paduchowskiemu. Teraz pan doktor Michał Węklar, również z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Akademii Ignacjanum w Krakowie, przedstawi postać no, chyba z drugiego bieguna ideowego, czyli postać trockistowskiego łącznika Kazimierza Badowskiego. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wybór tej postaci może wydawać się zaskakujący w kontekście naszej konferencji, bo mówimy o osobie, którą trudno powiązać z opozycją niepodległościową. Nie była to nawet opozycja antykomunistyczna, skoro był szczerym wyznawcą ideologii trockistowskiej, a więc jednego z nurtów ideologii komunistycznej. Natomiast wydaje się, że warto o Badowskim szerzej powiedzieć z kilku powodów. Po pierwsze, jego poglądy były zdecydowanie krytyczne wobec systemu władzy w PRL, sposobu sprawowania władzy. Początki jego powojennej działalności były mocno związane z tak zwaną lewicą październikową. Miał bardzo szerokie kontakty międzynarodowe z międzynarodowym ruchem trockistowskim. Był niemalże traktowany jako główny reprezentant tego ruchu w kraju. I za swoją działalność, która przechodziła już do konkretnych przedsięwzięć, chociażby jak akcje ulotkowe, był represjonowany, był przez wiele lat inwigilowany, dwukrotnie siedział w więzieniu, a jego ostatni etap działalności był związany z grupą Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia, która później, z początkiem tej działalności, która później odegrała swoją ważną rolę w dalszym rozwoju opozycji, tak zwanej opozycji demokratycznej. Badowski nie jest kompletnie anonimowy dla współczesnych historyków. Już w 1966 roku, tuż po procesie na łamach paryskiej kultury, ukazał się artykuł Witolda Jedlickiego o tym procesie. Był artykuł w Karcie w 1992. Pisał o nim Modzelewski w swojej autobiografii. Pisał Friszkę w Anatomii buntu o drodze politycznej Kuronia i Modzelewskiego. ale wszędzie tam Badowski występuje jako postać drugoplanowa, a wydaje się, że warto na ten bogaty życiorys spojrzeć szerzej i w ramach tego referatu spróbuję pokazać, i jakie były związki Badowskiego w Krakowie, skąd się tutaj wziął, jaka była jego droga polityczna, no i w końcu co robił w tych interesujących nas latach 50., drugiej połowie lat 50. i pierwszej lat 60., to co doprowadziło go do więzienia. Patrząc na początki życiorysu Badowskiego, trudno oprzeć się skojarzeniu z postacią Cezarego Baryki z Przedwiośnia. Pochodził Badowski z rodziny, z ubożałej rodziny ziemiańskiej, wcześniej osierocony, ojciec zmarł przed pierwszą wojną światową, matka chwilę po pierwszej wojnie światowej, sam Kazimierz Badowski urodził się w 1907 roku. Czas rewolucji rosyjskiej przeżył w Kijowie, więc widział, mając 10 lat, na własne oczy, co się wtedy działo. Rodzina znalazła się w Kijowie, bo wysiedlono ich z okolicy twierdzy Dęblin w czasie działań wojennych. Po powrocie do kraju zamieszkał w Radomiu, tam chodził, zaczął naukę w gimnazjum, związał się ze Związkiem Strzeleckim, a później włączył się do tego wielkiego zrywu w obronie świeżo odzyskanej niepodległości. Jako 13-latek, fałszując metrykę, dołączył do drugiego pułku jazdy w Armii Ochotniczej, za co później został medalem pamiątkowym uhonorowany, idąc trochę w ślady swojego starszego brata, który był oficerem w Armii Ochotniczej, a później po latach jako oficer zawodowy zginął w Katyniu, brat. Więc widzimy, jak różne drogi. Bo sam Kazimierz Badowski po powrocie z wojny polsko-bolszewickiej przechodził bardzo szybki etap rozwoju intelektualnego, poszukiwania swojej drogi i związał się najpierw z ideologią socjalistyczną, a później pod wpływem swojego kolegi z gimnazjum, później znanego działacza Maksa Melocha, wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży. Zaczęła się działalność komunistyczna, wygłaszał referaty dla młodzieży robotniczej, jeździł na zjazdy, kolportował pisma, pierwsze przesłuchania, pierwsze aresztowania, jeszcze bez większych konsekwencji. Po maturze w 1924 roku wyjechał do Poznania, tam zaczął studia ekonomiczne, ale więcej czasu poświęcał działalności politycznej, komunistycznej. Działał w KPP, był członkiem Komitetu Okręgowego na Wielkopolskę i Pomorze i w związku z tym w 1926 roku został aresztowany, był jednym z sądzonych w ramach szerokiego, znanego wówczas procesu Alfreda Bema i towarzyszy, ale go uniewinniono. Nie było twardych dowodów na działalność antypaństwową. Nie poniósł więc konsekwencji karnych, ale musiał przerwać studia, poświęcił się wyłącznie pracy partyjnej, pracował w związkach zawodowych chemicznych w Czechowicach, ale policja i słusznie była cały czas na jego tropie, więc postanowił i uciec od tego, i wrócić do nauki i dzięki pomocy starszego brata o zupełnie innych poglądach wyjechał do Belgii tam studiować, co miało wielki wpływ na jego życie. W Belgii, w Antwerpii studiował handel w wyższej szkole handlowej i rzeczywiście studiował już, nie tak jak w Poznaniu, choć dalej działał politycznie, związany był z Komunistyczną Partią Belgii, ale to był czas rozłamu w ruchu komunistycznym, wyodrębnienia się ruchu trockistowskiego. Szereg liderów belgijskiej partii komunistycznej właśnie przeszło do frakcji trockistowskiej i Badowski w tym uczestniczył, bezpośrednio znał takie postaci ważne dla tego ruchu jak Georges Wereken, jak Léon Lesoile. Rzeczywiście był w centrum tych belgijskich wydarzeń, ale jednocześnie skończył studia, miał praktyki, handlował diamentami, handlował tekstyliami. Po 5 latach wrócił do Polski, nie angażował się już w działalność komunistyczną, już był pozbawiony złudzeń co do tej stalinowskiej wersji komunizmu. Pracował głównie jako nauczyciel w szkołach handlowych, chwilowo jako dystrybutor diamentów do celów przemysłowych i ostatecznie od 1936 roku mieszkał w Krakowie, tutaj uczył w żeńskiej szkole kupieckiej przy ulicy Loretańskiej. Wojnę spędził w Krakowie bez żadnej działalności opozycyjnej czy podziemnej, w dość dobrych warunkach, bo jego żona pochodziła z mniejszości niemieckiej z Łodzi, więc mieszkał w dzielnicy niemieckiej, pracował dalej w szkole, ale też u pewnego Volksdeutscha jako buchhalter. Sam odmówił podpisania Volkslisty, więc nie miał z tego powodu kłopotów, ale generalnie był raczej wśród tych uprzywilejowanych w Krakowie w czasie wojny. Po wojnie początkowo nie działa politycznie, jakoś próbuje sobie ułożyć życie, ale w 1947 roku kontaktuje się z nim przyjaciel z dawnych lat, jeszcze ze szkoły, z gimnazjum w Radomiu, ale i z Komunistycznej Partii Polski, niejaki doktor Julian Oknowski, który był postacią wysoko postawioną, lekarzem w szpitalu MBP w Warszawie, o bardzo szerokich kontaktach i w bezpiece, i w partii. I Oknowski kontaktuje Badowskiego z Leonem Goetzowem. Leon Goetzow był delegatem MON-u w PCK, miał tam przeprowadzić pewną czystkę, usuwając stary tak zwany reakcyjny element. I Goetzow szukał kogoś, kto by stanął na czele PCK w Krakowie. Oknowski proponuje Badowskiego, Badowski się zgadza i przez dwa lata, od 1947 do 1949 roku, Badowski będzie delegatem czy pełnomocnikiem okręgowym PCK w Krakowie. Ekonomista, pedant, człowiek bardzo dokładny, finansowo, organizacyjnie podobno działał bardzo dobrze, zbyt słabo działał w partii, wstąpił do partii tuż przed wejściem do PCK, ale zarzucano mu, że nie konsultuje swoich działań, czy że nie przeprowadza zdecydowanych działań personalnych, nie usuwa starej kadry w PCK, a w 1949 roku zostaje aresztowany. Aresztowany z błahego powodu, czy prozaicznego może, za handel dolarami. Jedna z jego byłych uczennic z Gimnazjum Kupieckiego prowadziła szerszą akcję handlu dolarami. Badowski kilkakrotnie dla niej skupywał, sprzedawał później dolary z dużym zyskiem. Za to został aresztowany. Bezpieka początkowo chciała go powiązać z różnymi sprawami. Może z jakąś sprawą szpiegowską. W jednej kartotece wpisano kontakty z winem, bo różne osoby handlowały z tą kobietą dolarami i szukano różnych wyjść tak zwanych. Ale okazało się, że to jest zwykła sprawa ekonomiczna, przekazana do Komisji Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym i dostał za to Badowski pół roku obozu pracy z zaliczeniem aresztu tymczasowego. To był 1949 rok. I wtedy koledzy dawni, Oknowski i Goetzow, którzy go wprowadzili do PCK, wyświadczyli mu niedźwiedzią przysługę, bo sami nie bardzo wierzyli, że to są tylko dolary, myśleli, że to jest jakaś sprawa polityczna i żeby siebie zabezpieczyć i odsunąć zarzuty, że byli że jakoś wspierali Badowskiego, sami zadziałali i Oknowski poszedł do swojego przyjaciela z lat szkolnych, Józefa Różańskiego, szefa Departamentu Śledczego w MBP i powiedział mu, ale wy wiecie, że ten Badowski to trockista. No więc zaczęto go na ten temat przesłuchiwać, a był to czas wyjątkowy, zaczęła się walka z Gomułkowszczyzną, poszukiwanie wewnętrznych wrogów, szpiegów i kilka dni, dosłownie kilka dni później Leon Goetzow zostaje aresztowany w związku ze znaną aferą szpiegowską Noela Fielda, czy rzekomą aferą szpiegowską. Goetzow już z tego więzienia nie wyjdzie, skazany na 3 lata, umrze szybko po wyroku w więzieniu, ale kiedy dowiedziano się, że Goetzow siedzi w więzieniu, a Badowski jest w Krakowie aresztowany, to na specjalne polecenie pułkownika Józefa Światło sprowadzono go na Mokotów do więzienia, i tam oddano do dyspozycji majora Duszy, który zajmował się Goetzowem i tam przez kolejne pół roku przesiedział przesłuchiwany na temat trockistów Goetzowa, swojej przeszłości politycznej. Po jakimś czasie delegatura krakowska Komisji do Walki z Nadużyciami zorientowała się, że to pół roku, na które skazała Badowskiego, dawno minęło, a on cały czas siedzi na Mokotowie, więc zaczęli alarmować MBP, żeby coś z nim zrobili. Wtedy sprawę Badowskiego umorzono, nie mówiąc mu o tym, i został zwolniony po odsiedzeniu roku w więzieniu, tylko po podpisaniu, że nikogo nie będzie informował o swoich przesłuchaniach. Więc Badowski no, przeżył różne rzeczy ciężkie w tym więzieniu, to był okres stalinowski, to były ciężkie śledztwa. Wraca do Krakowa, nie będzie podejmował przez jakiś czas działalności politycznej, ożywi się po 1956 roku, kiedy mamy Odwilż, wydaje się, że znowu jakoś gorset tutaj się poluzuje i będzie można w jakiś sposób działać. Więc po pierwsze Badowski stara się o swoją rehabilitację, zgłasza wniosek rehabilitacyjny, wtedy dopiero dowiaduje się, że jego sprawa została umorzona w roku 50, ale też nawiązuje kontakty z dawnymi trockistowskimi przyjaciółmi z Belgii i wysyła na adres Pierre'a Franka, niegdyś sekretarza Lewa Trockiego, szefa francuskiej sekcji czwartej międzynarodówki, czyli tej głównej organizacji trockistowskiej, odpis swojego wniosku rehabilitacyjnego i opis generalnie, co się z nim działo w czasach stalinowskich i zaczyna korespondować z całym szeregiem działaczy trockistowskich i kilka nazwisk mogę tu wymienić, które może dla Państwa będą anonimowe, ale które miały swoją wagę w ruchu trockistowskim, belgijskim, francuskim, międzynarodowym, Michel Pablo, Gerard Bloch, Pierre Bruet. To są postaci, Ernest Mandel, postaci, które bezpośrednio pisywały z Badowskim. Także na bieżąco wiedział o wszystkich rozłamach, których dużo było, i wszystkich sporach, które odbywały się w ruchu trockistowskim. I tak jest na początku lat 56, 57, 58, 59. Szeroka korespondencja. Dostaje od nich mnóstwo prasy, ulotek, pisma trockistowskie, amerykańskie, brytyjskie, belgijskie, francuskie. Ma niesamowitą bibliotekę, chyba nikt w Polsce takiego zbioru, tego typu literatury nie posiadał. Co więcej, sam kontaktuje się z działaczami tzw. Lewicy Październikowej, Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego, później Rewolucyjnego Związku Młodzieży, najpierw z Bernardem Tejkowskim, nim ten wyjedzie do Warszawy, później z Adamem Ogorzałkiem, z Władysławem Fietko, próbujących jakoś skaptować, można powiedzieć, do myśli trockistowskiej, co nie do końca się udaje. Co więcej, jest odwiedzany w Krakowie przez działaczy trockistowskich. Dodajmy, że jest poliglotą, esperantystą i ma bardzo szerokie, poza tym, niepolityczne kontakty międzynarodowe, wielu esperantystów go odwiedza, ale przyjeżdżają do niego też delegaci ruchu trockistowskiego, Jacqueline Bois, tłumaczka dzieł Georgi Lukacza na język francuski, Jacques Grimblat, działacz czwartej międzynarodówki, który będzie próbował ściągnąć Badowskiego do Francji, ale biuro nie dostanie paszportu, więc to zostanie zablokowane. A przede wszystkim Georges Dobeler. Georges Dobeler, który był działaczem czwartej międzynarodówki, a jednocześnie w ramach tak zwanej ideologii entryzmu, czyli wchodzenia trockistów do szerszych organizacji socjalistycznych i komunistycznych, był działaczem belgijskiej młodzieżówki socjalistycznej. I nawiązał oficjalne kontakty z ZMS-em, więc mógł spokojnie jeździć tutaj na oficjalne spotkania do Polski. I w czasie tych spotkań, w czasie tych wyjazdów, Dobeler szuka tych, którzy albo wcześniej mieli jakieś związki z trockizmem, albo mógłby pozyskać ich dla tej ideologii. I rozmawia właśnie z Badowskim w Krakowie, rozmawia z Ludwikiem Hasem w Warszawie. Ludwik Has, weteran jeszcze przedwojennego ruchu trockistowskiego, który miał za sobą dobrych parę lat w łagrach sowieckich, a teraz był historykiem w związkach zawodowych w Warszawie. Ale rozmawia też Dobeler z takimi działaczami jak Karol Modzelewski, jego grupa, no, tych młodych asystentów pracowników naukowych, którzy myślą nad opracowaniem pewnej platformy politycznej. I Dobeler ich ze sobą, można powiedzieć, sieciuje, łączy. Kontaktuje Badowskiego z Ludwikiem Mikrutem, ważną postacią ruchu młodzieżowego, tego popaździernikowego, a później w ZMS-ie. No ale Mikrut uznaje Badowskiego za takiego fantastę i nie chce więcej kontaktów. Ale kontaktuje i z Ludwikiem Hasem, i bliskim mu Romualdem Śmiechem, i z Karolem Modzelewskim. Zaczyna się pewna wymiana kontaktów. To nie umyka oczu bezpiece, i to nie tylko polskiej bezpiece, bo w 58 roku, w marcu, KGB wysyła informację do UB, że na kongresie czwartej międzynarodówki mówi się o kontaktach z Polską i wymienia się Badowskiego. I w kwietniu 58 roku zarówno Departament III MSW, jak i Wydział III KWMO w Krakowie wszczynają obok siebie niezależnie sprawy ewidencyjno-obserwacyjne przeciwko Badowskiemu, zaczynają robią zamówienia na jego korespondencję, przeglądają odtąd te listy, które do niego dochodzą, przeglądają się jego kontaktom, no jest już pod okiem bezpieki. Ta inwigilacja będzie się powiększać, będzie coraz ściślejsza, już nie tylko obserwacja, aż dojdzie w którymś momencie do podsłuchu pokojowego, dojdzie do szczytu, kiedy okaże się, że zięć Badowskiego jest milicjantem, a mieszka w tym samym lokalu przy ulicy Konarskiego w Krakowie. Więc między 65 a 72 rokiem, no, niemal co kilka dni bezpieka będzie miała świeże informacje, co porabia Kazimierz Badowski. Ale wcześniej, pierwsza połowa lat 60., wtedy mamy te najważniejsze wydarzenia polityczne związane z Badowskim. Po pierwsze, i związane z ruchem trockistowskim, po pierwsze dostaje od Belgów ulotki, grubszą ilość ulotek w języku polskim. Jest to jedna z uchwał czwartej międzynarodówki, schyłek i upadek stalinizmu. Te ulotki Badowski później przekaże Hasowi, będą kolportowane w zaufanych środowiskach w Warszawie. A w 1963 roku jeden z belgijskich wysłanników przekazuje Badowskiemu powielacz, ukryty w apteczce, formalnie miał być przekazany ZMS-owi, ale czeka w mieszkaniu Badowskiego. W tym czasie Kuroń i Modzelewski szukają sposobu, co by tu zrobić z tym programem politycznym, który właśnie opracowują, jak go powielić. Wiedzą od Dobelera, że u Badowskiego jest powielacz, rozmawiają z Hasem. Has mówi, ale wasz program nie jest trockistowski, nie damy wam powielacza. Ale docierają do Badowskiego. Badowski mówi, no dobrze, po dłuższych rozmowach, konferencjach z Modzelewskim, nie jesteście czystymi trockistami, ale jednak jest to pierwsza poważna platforma polityczna. Jest to, według Badowskiego, pewne przekroczenie Rubikonu, użyję takich słów, politycznej legalności. Możecie liczyć na ten powielacz. Ale kiedy Modzelewski w listopadzie 1964 przyjeżdża do Badowskiego, nie bierze powielacza, tam z różnych powodów, które nie będę wnikał, bierze matrycę. Matrycę, które Badowski miał jeszcze z dawnych lat, gdy nauczycielskie, gdy powielał skrypty. Trzy minuty, więc kończę. Powoli tą całą sprawę. W listopadzie 64 roku w mieszkaniu Stanisława Gomułki odbywa się spotkanie grupy Kuronia Modzelewskiego, dyskutują na temat tej platformy. Wkracza SB, zostają na 48 godzin aresztowani, później wypuszczeni, a ten niedokończony projekt zostaje zarekwirowany. I później w konsekwencji Kuroń z Modzelewskim piszą swój słynny list do partii, wyjaśniający ich stanowisko, za co 20 marca 1965 roku zostaną aresztowani, za kolportowanie tego programu. Bezpieka już wie o ich kontaktach z Badowskim, z Hasem. 20 marca zostaje też aresztowany Has, 25 marca zostaje aresztowany Badowski. Początkowo chciano połączyć ich wspólnie na jednym procesie, wszystkich wiążąc i z trockizmem, i z kontaktami z czwartą międzynarodówką, i z listem do partii. Ostatecznie zrobiono dwa procesy osobne, jeden Kuronia i Modzelewskiego, drugi Hasa Badowskiego i jeszcze współpracującego z nimi Romualda Śmiecha. W styczniu 1966 roku wyrok, Badowski dostaje 3 lata. W czasie procesu, można powiedzieć, zachował się dosyć godnie, traktował to jako miejsce, czas na szeroką prezentację swoich poglądów politycznych. No za to zapłacił więzieniem, odsiedział 2/3 wyroku, później został warunkowo zwolniony. Nie działał już politycznie, przynajmniej zerwał wszelkie kontakty. Na żonę się złościł, że ona utrzymuje z czasów procesu chociażby kontakty z matką Kuronia, czy przez jakiś czas z Niną Karsow, czy Szymonem Szechterem. Nie działał, więc sam kontaktów już nie utrzymuje, jest już starszym człowiekiem, ale cały czas bezpieka ma go pod obserwacją i donosi chociażby, że jeszcze chodzi do Biblioteki Jagiellońskiej, jeszcze tam czyta Róże Luksemburg czy Izaaka Deutschera, że cały czas jeszcze te swoje myśli polityczne rozwija. Umrze bodajże w roku 90, już bardzo schorowany, wcześniej mocno zapadnie na zdrowiu. Wydaje się, że postać ciekawa i życiorys bardzo barwny, który można by pogłębić jeszcze szczegółowo, patrząc na jego działalność przedwojenną, na jego kontakty z trockistami. I można sobie zadać pytanie, czy gdyby nie pożył dłużej i nie kontynuował działalności konspiracyjnej, nie stałby się, tak jak Kuroń i Modzelewski, jednym z patronów późniejszej opozycji demokratycznej, no gdyby nie te wcześniejsze aresztowania i więzienie, które jego działalność zakończyło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu doktorowi Węklarowi. Kolejny referat wygłosi pan Jan Jarosz, który jest nie tylko historykiem, ale ma też tę przewagę nad przedmówcami, że był uczestnikiem i świadkiem tych rzeczy, o których będzie mówił, a będzie mówił o ulotkach i napisach w Krakowie i województwie krakowskim przeciw inwazji na Czechosłowację w sierpniu 1968 roku. Bardzo proszę.
Dziękuję. panowie tutaj tak pięknie wygłosili swoje referaty. Ja może jednak spróbuję to odczytać, może to będzie szybciej. Dotychczas nie ma opracowania czy artykułu dotyczącego reakcji społeczeństwa Krakowa i województwa krakowskiego na zbrojną interwencję Związku Sowieckiego i państw satelickich pod szyldem Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku. W publikacjach książkowych, jeśli już są jakieś wzmianki, to społeczeństwu polskiemu zarzuca się bierność. Taki pogląd wprowadził do publikacji naukowych Andrzej Friszke, który bez badań archiwalnych uznał, nie wiadomo na jakiej podstawie, że społeczeństwo polskie w czasie inwazji na Czechosłowację było bierne i pogrążone w maraźmie. Za Andrzejem Friszke takie poglądy powtarzają inni, na przykład Andrzej Paczkowski w podręczniku historii Polski, często wydawanym i przełożonym na języki obce. Podobne opinie są w publikacjach Antoniego Czubińskiego, Andrzeja Krawczyka, Roberta Kwapisa i Jerzego Eislera, który podkreślił obojętność społeczeństwa polskiego. Andrzej Chwalba napisał o dominacji nastroju odrętwienia i bezczynności. Także zagraniczni badacze historii Polski XX wieku przejęli z pełnym zaufaniem poglądy Andrzeja Friszkiego, a za nim Andrzeja Paczkowskiego, odnośnie postawy społeczeństwa polskiego, na przykład ambasador Pierre Billy, Antony Kemp-Welch, Daniel Rimberger. Wielu autorów różnych podręczników opracowań nic nie pisze o postawie społeczeństwa polskiego w sierpniu 1968. Jest też opinia, że trudno ocenić rzeczywiste nastroje różnych kręgów współczesnego społeczeństwa. Pierwsze, oparte na źródłach archiwalnych, prace dotyczące postawy społeczeństwa polskiego wobec inwazji na Czechosłowację w 1968 roku opublikowali badacze z Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Zwiernik, Łukasz Kamiński, Grzegorz Majszak. W ich artykułach opartych na kwerendzie źródeł jest zupełnie inny obraz społeczeństwa od tego, który sobie wyobraził Andrzej Friszke. To społeczeństwo mimo trudnej sytuacji protestuje przeciw inwazji. Taki sam obraz społeczeństwa jest w pracach Juliana Kwieka, Marii Koniecznej, Cecylii Kuty. Podstawą źródłową mojego referatu są materiały z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, zgromadzone przez SB i MO w czasie akcji Podhale i wydawnictwa źródłowe. Akcja Podhale rozpoczęła się wraz z inwazją na Czechosłowację, a jej celem było zwalczanie wszelkich protestów i przejawów oporu na terenie PRL. Referat poświęcony jest reakcją społeczeństwa, które najbardziej uwidoczniły się w napisach na murach i w kolportażu lotek. Tekst referatu podzielony jest na trzy części. Pierwsza zawiera przegląd napisów na murach i szosach przeciw inwazji na Czechosłowację. W drugiej części jest przegląd kolportażu lotek. W trzeciej części są analizy techniczne, ilościowe, tematyczne i semantyczne. Komendant wojewódzki MO w Krakowie, pułkownik Mieczysław Nowak i jego zastępca do spraw służby bezpieczeństwa, pułkownik Stanisław Wałach, w meldunku do centralnego stanowiska kierowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia, godzina 17, wyrazili swoje zadowolenie, że na terenie Krakowa i województwa krakowskiego nie ma wrogich napisów i ulotek. Było to zadowolenie przedwczesne, bo gdy tylko się ściemniło, na ulicach Krakowa pojawiły się napisy na murach wyrażające solidarność z napadniętą Czechosłowacją. Napisy zostały odkryte przez patrole milicji obywatelskiej, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i ORMO. I tak już w dniu 21 sierpnia 1968 roku o godzinie 22 stwierdzono na terenie Krakowa 5 napisów o treści „Niech żyje Czechosłowacja”. Napisy były w rejonie Rynku Głównego, na Murze Sukiennic, na budynku przy ulicy Wiśnej, na budynku róg ulicy Jagiellońskiej Świętej Anny, na budynku przy ulicy Szewskiej Jagiellońskiej, na murze budynku przy ulicy Szczepańskiej. Służba Bezpieczeństwa sporządziła zestawienie, w którym skrupulatnie zapisano treść napisu, miejsce, wielkość liter. W tym wypadku zapisano. Napisy wykonane zostały kredą biało-czerwoną, literalnie drukowanymi o wielkości 25 cm na wysokości od 1,5 do 2 metrów. Osoba czy osoby, można przypuszczać, że to było kilka osób, wykazały się niezwykłą odwagą, by w samym centrum Krakowa wykonać napisy wyrażające solidarność z Czechosłowacją. Te napisy zostały wykonane w dniu inwazji w godzinach wieczornych. Drugiego dnia po inwazji na Czechosłowację, 22 sierpnia o godzinie 6.30 rano odkryto następne napisy. Przy zbiegu ulic Straszewskiego i Podzamcze w Krakowie ujawniono na kiosku ruchu napisy kredą następującej treści. Precz z komunizmem i ZSRR, precz z wojskami na terenie Czechosłowacji, wolność. Notatka kończy się krótkim zapisem. Napisy starto. Tego samego dnia, 22 sierpnia, zauważono dalsze napisy. Na klatce schodowej Biura Projektów Hutniczych Bibrostal w Krakowie ujawniono 4 napisy kredą o treści. Precz z PZPR, 3 napisy. Gomułka morderca, 1 napis. Funkcjonariusze SB napisy sfotografowali i starli. W zestawieniu zanotowano. O autorstwo podejrzani są studenci i technicy będący tam na praktyce. Tego samego dnia na murze obok starego budynku Wyższej Szkoły Rolniczej przy Alejach Mickiewicza ujawniono napis kredą o treści Niech żyje czosowacja. O godzinie 14 na budynku głównym AGH w Krakowie ujawniono napis kredą o treści Niech żyje czosowacja. W notatce 23 sierpnia czytamy. W Parku Krakowskim na Deptaku stwierdzono napis Ręce precz o czosowacji wykonany białą farbą olejną. W ciągu 23 sierpnia funkcjonariusze SB interweniowali wielokrotnie, by usuwać napisy. W rejonie Rynku Głównego oraz na rogu ulicy Czystej i Aleje Mickiewicza ujawniono na murach 6 napisów o treści Niech żyje Czechosłowacja. W godzinach południowych odkryto napis przy ulicy 18 stycznia w Krakowie, dzisiaj ulica Królewska. Przy tej ulicy pod numerem 2 była siedziba Służby Bezpieczeństwa, gdzie urzędował pułkownik Stanisław Bałach. W notatce czytamy. Na budynku numer 52 przy ulicy 18 stycznia w Krakowie ujawniono napis o treści Wiwat Dubczek. Napis wykonany białą kredą niezwłocznie usunięto. Na burze bulwaru nad Wisłą w pobliżu Wawelu ujawniono napis o treści CSRS my z wami. Następny napis o treści jesteśmy z CSRS usunięto o godzinie 22.45 róg ulicy Jagiellońskiej Świętej Anny. Ostatni napis w dniu 23 sierpnia usunięto o godzinie 24. W zestawieniu zanotowano. Na murze budynku róg ulicy Czystej i Alei Mickiewicza w Krakowie ujawniono napis Niech żyje Czechosłowacja. W dniu 24 sierpnia funkcjonariusze SB zniszczyli napisy na szosie Zakopane Morskie Oko. Treść tych napisów nawiązywała do historii. Hańba, Anschluss nie przejdzie, precz z agresją, okupanci do domu, Hitler, Breżniew, Gomułka, Ulbricht, Kadar, Żywkow. Funkcjonariusze sfotografowali napisy, a następnie zamalowali. W dniu 24 sierpnia funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej MOO w Krakowie byli bardzo zajęci sprawą zatrzymania obywateli Stanów Zjednoczonych, Diany Clemens i jej męża Waltera. Przyjechali oni do Krakowa z Czechosłowacji, zamieszkali w Międzynarodowym Hotelu Studenckim Żaczek. Diana Clemens zamieściła taki wpis w księdze pamiątkowej hotelu. Jest wielką rzeczą być tutaj. Przybyliśmy z Czechosłowacji, gdzie największa zbrodnia od czasów II wojny światowej została popełniona i wszyscy byliśmy świadkami. Niech żyje Dubczek, niech żyje swoboda. Przy tym po niemiecku dopisano. Gdybyśmy podali nasze nazwiska, zostalibyśmy aresztowani i Rosja uznałaby nas za kontrrewolucjonistów. O tym wpisie ktoś od razu powiadomił Służbę Bezpieczeństwa. Zatem, jak informuje notatka, wymieniona została zatrzymana i w dniu 26 bieżącego miesiąca przekazana zostanie do dyspozycji prokuratora. W dniu 25 sierpnia SB nadal likwidowała wciąż pojawiające się napisy, tym razem w rejonie ulicy Rejmonta i Piastowskiej w Krakowie. O godzinie 7.30 ujawniono na 3 autobusach napisy białą farbą olejną, pojedyncze słowo Dubczek. W tym samym miejscu na budynku domu studenckiego stwierdzono napis Wiwat Dubczek. W tym samym dniu w godzinach przedpołudniowych na budowanej willi przy ulicy Piastowskiej 25 ujawniono wykonany białą farbą olejną napis Dubczek. Z Tarnowa zgłoszono do Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie, że na ulicy Rejtana 44 w Tarnowie w dniu 26 sierpnia odkryto napis Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim to zbrodnia za katy. W Krakowie były nie tylko napisy, ale pojawiła się grafika. W zestawieniu propaganda pisana wykonanym przez Służbę Bezpieczeństwa Wydział III KWMO tak to opisano. Dnia 27 sierpnia 1968 roku, godzina 4.40 w Krakowie na murze Wawelu od strony ulicy Bernardyńskiej ujawniony został rysunek. Sierp i młot, znak równości, swastyka. Rysunek wykonany farbą olejną. O godzinie 5.45 przy ulicy Chopina 1 w Krakowie, gdzie w ubiegłych latach mieścił się konsulat sowiecki, odkryto napis Precz z Czechosłowacji. W godzinach porannych odkryto jeszcze jedną grafikę w Krakowie przy ulicy Piastowskiej u wylotu ulicy Dzierżyńskiego, dzisiaj Lea. Stwierdzono na chodniku, wymalowano gwiazdę pięcioramienną obok swastykę. Między tymi dwoma rysunkami postawiony był znak równania. W dniu 28 sierpnia Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała kolejny napis. W Krakowie w budynku Politechniki na korytarzu nieustalony dotychczas sprawca sporządził napis następującej treści. Okupantom CSRS śmierć. W godzinach nocnych 28 sierpnia w Krakowie na rynku głównym na pomniku Adama Mickiewicza ktoś umieścił flagę o barwach CSRS. Flaga czechosłowacka została też umieszczona na pomniku Armii Czerwonej w Krakowie i na dachu kaplicy na cmentarzu rakowickim. W dniu 29 sierpnia o godzinie 5.30 w Brzesku przy ulicy Solskiego na jezdni asfaltowej odkryto napis wykonany białą farbą emalią o treści Hitler 1938, Gomułka 1968. Napis o tej samej treści wykonany białą emalią na jezdni asfaltowej odkryto w Gorzkowie na trasie Brzesko-Bochnia. Służba Bezpieczeństwa zajmowała się wszystkimi napisami wyrażającymi sprzeciw wobec partii komunistycznej i wszystkimi miejscami, gdzie te napisy były, nie wyłączając ubikacji. W zestawieniu pod datą 29 sierpnia zapisano: wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej nr 65 w toalecie ujawniono napisy ołówkiem chemicznym lub kredką następującej treści: nie wierzcie ZSRR, żądamy października, robotnicy nie wierzcie prasie itp. Zapewne takich napisów w tym miejscu było więcej, jak świadczy skrót itp, jednak funkcjonariusz sporządzający zestawienie już tego nie wpisał. W dniu 4 września w budynku administracyjnym walcowni Gorącej Blach huty imienia Lenina na tablicy z propagandowymi zdjęciami pojawił się duży napis wykonany kredą: okupanci ZSRR, PRL, WRL, BRL, DRD, wynoście się z Czechosłowacji. Przedstawione zostały napisy grafiki wykonane na murach i szosach. Doszło także do zrzucenia napisu i to z wizerunkiem Lenina. Mianowicie na najwyższym w Polsce szczycie Tatr na Rysach władze komunistyczne umieściły tablicę ku czci wodza rewolucji październikowej. Na znak protestu przeciw inwazji na Czechosłowację dwóch turystów, Stefan Myszkiewicz-Niesiołowski i Wojciech Majda, odkręcili tablicę i rzucili ją w dół, spadła na słowacką stronę. Obok napisów na murach i szosach drugą formą wyrażania protestów przeciw inwazji były ulotki. Zestawienia wykonanego w Wydziale III Służby Bezpieczeństwa w Krakowie za czas od 21 do 26 sierpnia 1968 roku wynika, że ulotki znaleziono na terenie Limanowej, Zakopanego, Tarnowa, Oświęcimia, Rabki, Chełmka, Zwardonia, Szaflar i Krakowa. Przygotowanie ulotek, czy to napisanie ręcznie, czy przy użyciu maszyny do pisania albo powielania, zajęło trochę czasu. Pierwszą lotkę znaleziono 21 sierpnia o godzinie 22.05 w Limanowej przy ulicy Generała Świerczewskiego, dzisiaj ulica Piłsudskiego. Ujawniono naklejone na dwóch słupach telegraficznych ulotki, napisane ręcznie, których treść obraża godność osobistą towarzysza Gomułki i towarzysza Cyrankiewicza. W drugim dniu agresji 22 sierpnia w Rabce, powiat Nowy Targ, na murze sklepu znaleziono dwie ulotki o treści: potępiamy agresję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, niech żyje pokój, wolność słowa i demokracja. Treść drugiej ulotki: my Polacy nie chcemy nigdy wojny, obce wojska precz Czechosłowacji, niech żyje rząd Dubčeka. W dniu 23 sierpnia o godzinie 22.30 na drzwiach budynku Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie funkcjonariusze znaleźli afisz, na którym pędznem przy użyciu czarnego tuszu wykonano napis: hajba bolszewikom, bandytom i ich warszawskim lokajom za napaść na bohaterską Czechosłowację. W dniu 24 sierpnia w godzinach rannych w stołówce przy zakładowej państwowych zakładów skórzanych w Chełmku, powiat Chrzanów, znaleziono przyklejono pięcioramienną gwiazdę wyciętą z czerwonego kartonu, na rogach której napisane były tuszem nazwy pięciu państw socjalistycznych, a w środku swastyka. Nie trzeba dodawać, że te pięć państw socjalistycznych to właśnie te, które napadły na Czechosłowację. Rejon Służby Bezpieczeństwa w Chrzanowie zajął się ustalaniem sprawcy. W godzinach nocnych 24 na 25 sierpnia podobne czerwone gwiazdy funkcjonariusze MO odkryli w Zakopanem. W zestawieniu ulotek czytamy: na terenie Zakopanego ujawniono w pięciu punktach miasta pięcioramienne gwiazdy wykonane z kartonów koloru czerwonego wielkości 25 cm z wymalowaną w środku swastyką. I znów ustalaniem sprawcy zajął się rejon Służby Bezpieczeństwa, tym razem w Zakopanem. W dniu 25 sierpnia funkcjonariusze znaleźli ulotkę w budce telefonicznej w Oświęcimiu o treści: wyścig zbrojeń państw socjalistycznych przeciwstawia politykę pokojowego współistnienia. Polskie jednostki wkroczyły na terytorium CSRS. Na odwrocie ulotki napis: niech żyje wolna CSRS. Tego samego dnia w Tarnowie przy ulicy Kościuszki Ujejskiego znaleziono dwie ulotki formatu kartek z zeszytu szkolnego treści: odezwa grupy członków ZMS Tarnowa do partyjnych i bezpartyjnych obywateli. Ostro protestujemy przeciw brutalnej napaści na bratnią Czechosłowację. Władysław Gomułka zhańbił nasz naród w oczach świata. W imię najszlachetniejszej idei, za wolność naszą i waszą, jesteśmy z wami, drodzy towarzysze. Niech żyje wolna i niepodległa Czechosłowacja. Drodzy obywatele i droga młodzieży, dnia 28 sierpnia 1968 roku na Rynku Tarnowskim o godzinie 18 w obronie Wielkiej Sprawy protestujemy. W tym samym dniu naszą się nowy targ Zakopane. W pobliżu miejscowości Szaflary znaleziono dwie ulotki w języku rosyjskim skierowane do żołnierzy radzieckich. W dniu 26 sierpnia w Krakowie Nowej Hucie w bloku numer 5 na osiedlu Centrum B znaleziono 8 kartek papieru kratkowanego, na którym odbite było drukarką szkolną hasło Gomułko, nigdy ci tego nie przebaczymy. W tym samym dniu na wieczorku młodzieżowym w amfiteatrze w Tarnowie znaleziono ulotkę pisaną odręcznie o treści. Do młodzieży miasta Tarnowa. Za wolność naszą i waszą wyznaczamy wiec na rynku w dniu 28.08.68 roku, godzina 18. Ulotkę tej samej treści znaleziono także w pomieszczeniach restauracji Staromiejska w Tarnowie. Następnego dnia, 27 sierpnia w godzinach nocnych, znaleziono w Tarnowie jeszcze 3 ulotki o treści już cytowanej. W Krakowie 27 sierpnia w godzinach popołudniowych na rynie domu przy ulicy Krakowskiej 45 znaleziono ulotkę wykonaną na kratkowanym papierze pismem technicznym przez kalkę o treści. Rosjanie do domu, jesteśmy z Dubczekiem, niech żyje Czechosłowacja. Następnego dnia o godzinie 7 w Krakowie na rynku głównym funkcjonariusze przejęli jeden egzemplarz ulotki o treści identycznej, jak już cytowana. Tymczasem w Krakowie nadal drukowano, rozpowszechniano ulotki solidaryzujące się z Czechami i Słowakami. W dniu 28 sierpnia w godzinach wieczornych ujawniono 5 egzemplarzy ulotek wykonanych pismem maszynowym o treści. To perfidny wykręt, że okupacja CSRS była koniecznością. Powstają wciąż z góry preparowane tzw. rezolucje zakładów pracy, które są oczywistą fikcją. Pora położyć kres kłamstwu, milczeniu i hańbie. Ludzie, zapewniając Czechów i Słowaków o naszej dla nich przyjaźni i poparciu, których jednak nie jesteśmy w stanie wyrazić oficjalnie. Niech nie żywią do nas, do narodu polskiego urazy. To nie my decydowaliśmy o inwazji na ich wolny kraj. Niech żyje CSRS, prawda zwycięży, przekaż dalej. W tym samym dniu wieczorem Służba Bezpieczeństwa przejęła w rejonie ulic Straszewskiego i Poselskiego oraz Dworca Głównego 17 egzemplarzy tej ulotki. W opisie czytamy, że wykonane zostały na powielaczu, na papierze kredowym o wymiarze 15 na 11,5 cm. Jeszcze jeden egzemplarz tej ulotki znaleziono przy ulicy Bernardyńskiej w dniu 30 sierpnia. W dniu 30 sierpnia w Krakowie Służba Bezpieczeństwa przejęła cztery ulotki, które ktoś wrzucił do skrzynek pocztowych. Na ulotkach wpisane były ręcznie hasła. Żądamy wycofania wojsk polskich CSRS. Rosjanie do domu. Panie Wiesławie na emeryturę. Czechosłowacją jesteśmy z tobą. Ubolewamy, że nasze wojska są u was jako najeźdźcy. Niech żyje Czechosłowacja. W dniu 31 sierpnia o godzinie 6.45 w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie funkcjonariusze SB zabrali przyklejoną na liście obecności pracowników ulotkę o treści precz z najeźdźcami na Czechosłowację, Rosja precz do domu. Taki był głos ze środowiska robotniczego. W środowisku studenckim pojawiła się ulotka, którą Służba Bezpieczeństwa zabrała 31 sierpnia o godzinie 20.35 z domu studenckiego Żaczek przy Alei 3 Maja 5 w Krakowie. Ulotka została umieszczona na tablicy ogłoszeń. Treść ulotki. Polacy, stała się rzecz straszna. Na dobrym imieniu żołnierza polskiego, słynącego zawsze z bohaterstwa w walce o słuszną sprawę, o zaszczytne ideały, za wolność waszą i naszą, zaciążyło hańbiące znamię agresora. Kto ponosi za to winę? Kto wydał haniebny rozkaz, by wysłać polskie wojsko przeciw bratniemu socjalistycznemu czechosłowackiemu krajowi? Nie dajmy się zmusić do podpisywania haniebnych oświadczeń, jakobyśmy popierali agresję. Nie dajmy sobie wmawiać, że agresja była konieczna. To są prymitywne kłamstwa. Ostatnim, któremu udało się omamić swój naród i przekonać go o słuszności zbrodniczej agresji, niech pozostanie Hitler. Jeżeli drogie nam jest imię, dobre imię Polski, powiedzmy światu, że Polacy zawsze brzydzili się i brzydzą wszystkimi atakami przemocy, jak zawsze stoją po stronie tych, co o wolność walczą, nie zaś tych, co ją usiłują stłumić. Tego samego dnia, 31 sierpnia w Krakowie, przy ulicy Lubicz pod wiaduktem PKP, obok dworca głównego PKP ujawniono przyklejoną na filarze ulotkę o treści. Obywatele, Protestujcie przeciwko agresji na Czechosłowację. Żądajcie wycofania wojsk polskich z Czechosłowacji, bo udział żołnierzy polskich w tej agresji rzuca cień na cały naród i plami godło i sztandary nasze. Pamiętajcie, że żołnierz polski nigdy nie pozbawił wolności innych narodów, lecz walczył o wolność innych narodów. Niech żyje Czechosłowacja. Precz ZSRR. Precz z partią. Śmierć Władkowi. Wymieniony Władek to oczywiście pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka. Ostatnia akcja ulotkowa, w której potępiono inwazję i okupację Czechosłowacji, została przeprowadzona w dniu 27 września. W tym dniu doszło w Krakowie do kolejnego dużego kolportażu. Ulotki zostały rozrzucone w domu studenckim Żaczek koło kina Kijów i hotelu Krakowia przy Alei Krasińskiego, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, na ulicy Jagiellońskiej, Gołębiej, Szczepańskiej, Wiśnej, Grodzkiej, Podzamcze, przy Sukiennicach na Rynku Głównym oraz przy wejściu do klubu pod Jaszczurami. Łącznie odnotowano około 400 ulotek. Powstały także rysopisy dwóch sprawców. Treść ulotek brzmiała: hańba najeźdźcom, wycofać wojska z CSRS, precz z reżimem Gomułki, niech żyje wolna Polska, Komenda Główna Armii Wyzwolenia. Była to prawdopodobnie jedna z największych akcji ulotkowych w Krakowie potępiających nas na Czechosłowację. Jeszcze w tym samym dniu komendant wojewódzki MO do spraw SB wysłał telefonogram do dyrektora gabinetu ministra MSW w Warszawie informujący o kolportażu. Po podpisaniu protokołu moskiewskiego w nocy 26 sierpnia i po powrocie delegacji czechosłowackiej do Pragi wydawało się, że praska wiosna jest ocalona. Treść protokołu była tajna. W Polsce ogólnie w społeczeństwie nastąpiło uspokojenie. Tak ocenił sytuację generał brygady Tadeusz Pietrzak, wiceminister spraw wewnętrznych. W Krakowie i województwie na początku września zanikł kolportaż ulotek oraz pisanie haseł na murach i szosach. W ciągu 1968 roku nastąpił wielki wzrost napisów i kolportażu ulotek. Według sprawozdania z pracy operacyjnej Wydziału III KWMO za rok 1968 w okresie od 11 do 25 marca Służba Bezpieczeństwa zebrała 1260 sztuk ulotek, afiszy i plakatów. Był to czas studenckich demonstracji. Cytuję. Poza tym okresem w ciągu 1968 roku ogółem ujawniono ulotki, 63 fakty kolportażu, 1372 sztuki, a więc więcej niż w marcu. Napisy, 28 wypadków wykonania, 59 napisów. Anonimy, 73 autorów przesłało 170 egzemplarzy anonimów. Podane wyżej cyfry wskazują na wysoki procent tej formy działalności nie tylko w porównaniu do roku ubiegłego, ale nawet do ilości faktów zaistniałych w ciągu 4 lat, 1964-67 łącznie. Od 21 sierpnia do 30 września 1968 roku w Krakowie, w województwie krakowskim, Służba Bezpieczeństwa zebrała 531 egzemplarzy ulotek, w tym większość w Krakowie. Tak samo większość napisów wykonano w Krakowie. Jak ustalił Łukasz Kamiński, w województwie krakowskim wykonano 23,3 napisów, a ulotek zebranych przez SB było 15,5% w skali całego kraju. W analizie napisów i ulotek Łukasz Kamiński wyróżnił 9 wiązek tematycznych. Taki sam schemat można zastosować do województwa krakowskiego. W ulotkach województwa krakowskiego bardzo duży odsetek stanowi potępienie agresji, żądanie wycofania wojsk okupacyjnych, 50%. Poparcie i solidaryzowanie się z Czechosłowacją, 48,4%. Podobnie w napisach, gdzie duży procent, 12,5%, to nazwisko Dubczek jako symbol praskiej wiosny. W województwie krakowskim w napisach i ulotkach pojawiło się słowo hańba po adresem sprawców inwazji. Podobnie było w całej Polsce. Słowo hańba to jest antonimem słowa honor. Słownik Witolda Doroszewskiego tak określa słowo honor. Godność osobista, dobre imię, cześć, uczciwość, szlachetność, ambicja. Te wartości naruszyli sprawcy inwazji, czyli władze sowieckie i podporządkowane im reżimy. W treści ulotki to perfidny wykręt. Jest informacja o preparowanych tzw. rezolucjach zakładów pracy i dramatyczne wezwanie, by zapewniać Czechów i Słowaków o naszej dla nich przyjaźni i poparciu. Przy końcu ulotki jest hasło „Prawda zwycięży”, drukowane dużymi literami. To było hasło drukowane na podziemnych ulotkach w Czechosłowacji, „Prawda Witiezi”, i nadawane przez podziemne radiostacje, a także przez zachodnie radiostacje, Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, BBC i inne. Hasło Prawda Witiezi zostało wprowadzone w 1920 roku przez pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Garrigue Masaryka na jego flagę prezydencką. Geneza hasła jest średniowieczna od Jana Husa, a nawet wcześniejsza. Wezwanie do ulotki Przekaż dalej było drukowane na polskich podziemnych czasopismach i ulotkach w czasie okupacji niemieckiej. W bardzo trudnej sytuacji, po interwencji wojskowej Czechosłowacji, gdy powstała panika wojenna i ludzie starali się zdobyć środki żywności, w Krakowie i województwie krakowskim podjęło działalność kilkadziesiąt grup, które wydawały ulotki i pisały hasła na murach. Można je określić jako antykomunistyczny ruch oporu. To w ulotkach i napisach na murach był wyraz opinii społeczeństwa, a nie w rezolucjach w zakładach pracy przyjmowanych pod przymusem ze strachu przed władzą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za ten ciekawy referat. W tej chwili ogłaszam kilkunastominutową przerwę, po której nastąpi kolejna część naszej konferencji. Dziękuję bardzo.